Dzisiejszy temat, którym chciałbym się z Wami podzielić, to jest zbawienie. Tak po prostu zbawienie. To jest pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, werset 9. Osiągając cel wiary, zbawienie dusz. I tak naprawdę ten fragment mówi w jednym zdaniu o tym, co jest celem życia chrześcijanina. To jest trochę to, co powiedziałem dzieciom w tym wstępie. Dla dzieci, że tak naprawdę wszystko zmierza do zbawienia. Tym celem jest zbawienie. Kościoły podejmują różne działalności charytatywne, prace w więzieniach, wspomaganie ludzi, którzy są w trudnej sytuacji materialnej, rodzin patologicznych, wysyłają misje, mają wewnętrzne programy. Są osoby, które zajmują się literaturą, ściąganiem literatury. Są osoby, które piszą książki, wydają te książki. Są wydawnictwa chrześcijańskie. Chrześcijanie zajmują się bardzo wieloma rzeczami w różnych gałęziach, w różnych dziedzinach. I gdybyśmy chcieli powiedzieć, co tak naprawdę chrześcijanie robią, to byśmy mogli wymieniać bardzo długą listę. Jeżeli byśmy powiedzieli, a w jakim celu to robią, jaki jest ten cel, to jest to zbawienie każdego z nas, każdego człowieka indywidualnie. Wszystko, i książki, i wydawnictwa, i misje, i praca więzienia. I to wszystko zmierza do tego, żeby Ewangelia dotarła do jednego konkretnego człowieka i kiedy on usłyszy Ewangelię i zostanie pociągnięty przez Pana, to zostaje zbawiony. I to jest to, o czym tutaj apostoł Piotr napisał, to jest takie już zupełne podsumowanie tego. To trochę przypomina mi to, jakie sytuacje miały miejsce, jak nasze dzieci były małe. Szczególnie nasza córka lubiła zadawać bardzo dużo pytań. Ona chciała wszystko zrozumieć. Była malutka i się pytała, że nie idziemy na spacerek dzisiaj. Czemu? No bo pada deszcz. A czemu pada deszcz? No skrapla się woda, która była w chmurze. A czemu się skrapla? No bo przyszło zimne powietrze. A dlaczego tam zimne powietrze przyszło? No bo są takie fronty. To powietrze zimne tam się cofa i ciepłe, cofa się, zimne napływa i jest deszcz. A dlaczego tak jest? No takie są mechanizmy tutaj, które panują w atmosferze ziemskiej. A dlaczego są takie mechanizmy? No te mechanizmy zaplanował Bóg. Aha, i to już było. I wiecie co, w każdej tej rozmowie dochodziliśmy w końcu do Boga, że tak naprawdę to stoi za tym Bóg. Nie? I po pewnym czasie mnie to uderzyło, że tak naprawdę zadając celne pytania, to były bardzo cenne, bo Asia wszystko chciała zrozumieć, dochodziliśmy zawsze do tej pierwszej przyczyny, do tej najważniejszej osoby. Nie? I tutaj jest tak samo, cokolwiek byśmy nie pytali. Jacek powiedział o noszeniu brzemion. Nie? A dlaczego mamy nosić te brzemiona? Żeby ktoś mógł zobaczyć różnicę między człowiekiem niewierzącym a wierzącym, że niewierzący niewiele może poradzić, ale wierzący już może poradzić, już daje jakieś wskazówki, otwiera oczy, wyprowadza z ciemności do światła. Po co? Żeby Ewangelia mogła ich wyzwolić. Po co ma ich Ewangelia wyzwolić? Żeby mogli przyjść do Boga, żeby mieli odpuszczone grzechy. Po co mają mieć odpuszczone grzechy? No żeby mieć społeczność z Bogiem, żeby Bóg wysłucha ich modlitw. A po co ma wysłuchiwać ich modlitw? Żeby w ich życiu nastąpiła zmiana. A po co ma nastąpić zmiana? Żeby się upodobnili do Pana Jezusa. A po co się mają upodobnić do Jezusa? Bo tylko tacy ludzie będą zbawieni. Czyli o co chodzi? O zbawienie. Widzicie? To wszystko schodzi do jednego punktu, czyli do zbawienia człowieka. I powiem wam, braterstwo, że takim fragmentem, na którym chciałbym dzisiaj oprzeć nasze rozważania, to jest pierwszy do Koryntian, trzeci rozdział. Może to was trochę zdziwi, bo to był kiedyś przez nas studiowany ten list. Analizowaliśmy go dość dokładnie, ale chciałbym wam o tym powiedzieć, bo ten list jest... Wiecie, to jest tak, że nie mogłem do was mówić jak do duchowych, lecz jako do cielesnych. Tak się zaczyna ten trzeci rozdział, czyli pierwszy do Koryntian, trzeci rozdział. Pojąłem was mlekiem, nie stałem pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście. Teraz nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro jest między wami zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Czyli apostoł Paweł przyjechał do tego zboru i widzi, no, że się tak nie za bardzo dzieje. Kłócą się ze sobą, mają tam spory, zazdroszczą sobie. Wiecie, zazdrość jest bardzo często takim nieuświadamianym motorem tego, jak się źle dzieje między dwojgiem ludzi. Nie? Dlaczego? Bo człowiek nie chce sam przed sobą przyznać, że to jest zazdrość, a to jest zazdrość. Powiem wam dwa przykłady. Pamiętacie, jak bracia Józefa sprzedali, syna Jakuba, sprzedali go do Egiptu? dlaczego oni mieli takie złe nastawienie do niego? Co powodowało, że oni tak się do niego źle odnosili? No, z jednej strony można powiedzieć, że był takim trochę donosicielem, bo to jak oni coś tam przeskrowali, to on chodził i donosił ojcu. Co? Taki sygnalista, tak. Ale z drugiej strony, tak jak się czyta ten opis, to wcale nie było jakieś tam, bo to już były też stare chłopy, to się nie za bardzo przejmowały, bo już mieli swoje życie, swoje rodziny, już mieli, ale najbardziej to chyba te sny ich tam upodły, że tam Jakub, Józef miał te sny, że będą się kłaniać. I tam jest napisane, że oni to przez zazdrość zrobili, że zazdrościli mu. Jeszcze ojciec go tam wyróżniał, dał mu jakieś fajniejsze ubranie i to już tam przepełniło kielich goryczy i ta zazdrość popchnęła ich do takiego haniebnego czynu. Drugi przypadek to jest Pana Jezusa. Wiecie, tam w którymś momencie w Ewangelii Jana jest napisane, że oni go z zazdrości wydali, że tak naprawdę z zazdrości powiedzieli, o patrzcie, cały świat, jak Jezus wyjechał, to słali szaty, gałązki oliwne, pamiętacie, jak wjeżdża do Jerozolimy, a oni mówią, cały świat za nim poszedł. I tam za tym stała zazdrość, że my tak nie jesteśmy traktowani, nas tak się nie wyróżnia, a jego tak się wyróżnia. Przychodzi taki oszust, mąciciel, odciąga od Mojżesza, tutaj tych zarzutów było mnóstwo w stosunku do Pana Jezusa, wszystko co mogli, to na niekorzyść Jezusa tłumaczyli, ale wszystko było podszyte zazdrością. I Paweł przyjeżdża do zboru w Koryncie i mówi, o bracia, siostry, no, u was jest zazdrość, wy sobie wzajemnie zazdrościcie i dlatego tak się źle do siebie odnosicie. Jeżeli będziecie z kimś skłóceni, to zawsze zajrzyjcie w swoje serce i zobaczcie, czy tam nie ma zazdrości. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro jest między wami zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na ludzki sposób nie postępujecie? Albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi Apolosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Pamiętajcie, to są te klasyczne teksty, takie Pawłowy, Apolosowy, mówimy o tym. Jeszcze jedną osobę dołączyli, bo w 22 wersecie tego trzeciego rozdziału pierwszego listu do Koryntian Paweł mówi, czy Paweł, czy Apolos, czy Kefas, czyli też nie mówi, że są Kefasowi, czyli są bardziej Piotr im pasował. I takie frakcje się robiły. Ten zbór się podzielił po prostu na jakieś frakcje. Apostoł Paweł potem tłumaczy, bo któż to jest Apolos, albo któż to jest Paweł, słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. I po co w ogóle braterstwo odczytuje te teksty? Żeby pokazać tło, że to nie był jakiś idealny zbór. Nie? Może nam się wydaje, że w pierwszym wieku to były idealne zbory, ale nie były. Nawet na pamiątkowej wieczerzy potrafili się upić. To już jest grubo, bo to się nie zdarza nawet tutaj w XXI wieku. Jeszcze nie słyszałem, żeby gdzieś na pamiątkowej wieczerzy gdzieś był zbór, gdzie się bracia upiją. A tam się to jednak wydarzyło. Może też dlatego, że byli osobami z głębokiego świata. Korynt to było też miasto takie zepsute, tak jak nasz świat po trochu, a oni jeszcze też nie byli wciągnięci, nie czuli klimatu, może jak to powinno wszystko wyglądać. Ale to dlaczego? Bo jesteście cieleśni, Paweł mówi. Wy jeszcze nie jesteście duchowi, jeszcze was duch nie wypełnił, jesteście cieleśni. Oczywiście, czy byli kompletnie cieleśni? No, gdyby byli kompletnie cieleśni, to by nie byli w zborze. Ten duch, to tam dawało się tego ducha im tam do tych ich serc trochę włożyć. Bóg miał pewnie problem z włożeniem tego ducha do serca. Bo wiecie, braterstwo, co jest głównym problemem tego, że tego ducha nie można wlać w pełni do serca? Że serce zajmują inne sprawy. Znaczy, nade wszystko, czego ludzie szczególnie swojego serca, bo ono jest źródłem życia. A zatem, jeżeli mamy w sercu jakieś inne sprawy, które stoją przed Bogiem, bo musimy jeszcze zrobić to, bo musimy tam się musimy skupić, tak jak na tym filmie było, tak się musiał skupić na swojej pracy, że zaniedbał relacji z żoną, z dziećmi, nie miał dla nich czasu, oni się czuli samotni w pięknym domu z basenem. I tak samo tu, jeżeli w naszych sercach coś jest, to Bóg nie włoży, nie wleje w nie Ducha Świętego, no bo tam już nie ma miejsca, tam są już inne rzeczy, które tam się rozgościły. Braterstwo, to tak naprawdę, o czym tutaj apostoł Paweł pisze? To krytykuje ich cielesność, czy krytykuje to, że są frakcje? Właśnie frakcje i podziały są oznaką cielesności. I to można by było powiedzieć tak, no apostoł Paweł chce jakoś temu zaradzić, nie podoba mu się ta sytuacja, ubolewa nad nią, ale czy to ma jakieś przełożenie na nas? Myślę, że na ile jest nas cielesności, na tyle jest proporcjonalnie Ducha Świętego. Jeżeli jest dużo cielesności, to tego Ducha Świętego będzie mało. Jeżeli jest mało cielesności, będzie więcej Ducha Świętego. Więc jest to coś, nad czym warto porozmyślać i zapytać się samego siebie. Po pierwsze, czy mam zazdrość w swoim sercu? A jeżeli nie masz, to twoje relacje z innymi powinny być dobre. Jak są niedobre, to się temu przyjrzyj. Bo nigdy nie jest tak, czy bardzo rzadko, że wina jest w 100% po jednej stronie, a nie ma po drugiej stronie tej winy. Ktoś kiedyś powiedział, że kłótnia jest niemożliwa, jeżeli jedna osoba nie będzie brała w niej udziału. Czyli jeżeli się dwie osoby kłócą, a jedna nie weźmie w tej kłótni udziału, to nie będzie kłótni. Więc wy też dokładacie do siebie, od siebie swoją cząstkę do tej kłótni i też nie możecie powiedzieć, że jesteście bez winy. A gdzieś to tam może być, powodem tego może być zazdrość. I teraz apostoł Paweł mówi o czymś takim, że wy jesteście jak rola. Ja tam zasiałem, czyli apostoł Paweł przyjechał do Koryntu, głosił Słowo Boże, wiele zborów zresztą zakładał, czyli głosił Słowo Boże, siał i potem mówi tak, a ktoś inny podlewa, czyli na przykład Apollos, który gdzieś tam w zbory wzmacniał, dyskutował z Żydami, wykazywał, że prawda o Jezusie jest godna zaufania i mówi tak, jeden, to już nie będę czytał, mówi, ja zasiałem, Apollos podlewa, a Bóg daje wzrost. Ale to jest taki przykład, który nie wszystko wyjaśnia. Apostoł Paweł chciał pokazać tą rolę jego i Apollosa, czy Kefasa, czy jeszcze innych. Nie, że to są jacyś przywódcy, jacyś ludzie, ludzi, których się trzeba chwycić, ale chciał zwrócić na coś zupełnie innego uwagę. Że my jesteśmy tymi, którzy biorą udział w takim jakby uprawianiu pola, którym wy jesteście, wy wierzący, ale tak naprawdę to Bóg wam musi dać wzrost. Ale to nie zadowoliło apostoła Pawła w tym liście, bo on napisał tak, bo ten, co sadzi, ten, co podlewa, jedno mają zadanie, każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy, czy ja, Apollos, czy Kefas, albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy, a wy rolą Bożą. Ale potem w końcówce tego 9 wersetu mówi, budowlą Bożą jesteście. Przeskakuje, bo mu ten przykład, bo to jest taki, no to dobra, to my jesteśmy rolą, przychodzimy do zboru, niech nas nakarmią, otworzymy usta, a fajne kazanie, albo może średnie, albo może byle jakie, nic to do mnie nie było, uwielbienie takie sobie, a o co? I po prostu jesteśmy uprawiani, niech ten zasiał, bo ktoś nam głosił Ewangelię, teraz ktoś nie z nas podlewa, a my sobie leżymy. I Paweł chyba zrozumiał, że w tym przykładzie to jest tylko to, że oni są współpracownikami, że są osoby, które się trudnią wokół ludu Bożego, żeby nas wszystkich podciągać, ale przeszedł do przykładu budowli. Wiecie? I na tym chciałem dzisiaj skupić swoje kazanie, że tak naprawdę jesteśmy jak wznoszona budowla, że każdy z nas jest jakimś budynkiem. Nie? Zobaczcie. Według łaski Bożej, od 10 czytam, według łaski Bożej, która mi jest dana jako mądry budowniczy, założyłem fundament. Czyli inaczej, tutaj mówi, że sadził, że posadził ziarno, posiał, a tu mówi, zrobiłem fundament. No wiadomo, że każdy dom się buduje od fundamentu. Nie buduje się domów od, nie zaczyna się budowy domu od dymu z komina, tylko od dołu się buduje, od fundamentu. A inny na nim buduje. Każdy niechaj baczy, jak na nim buduje. I teraz Paweł mówi tak, ale to już jest wasza odpowiedzialność, bo jakbyście byli rolą, no to tak jak nas podlewają i tak jak nam tutaj dostarczają tych nawozów, no to tak będziemy rosnąć, ale to nie. Mówi, każdy z was jest budowniczym i musimy baczyć, czy musimy być czujni, jak na nim budujemy. I teraz zasadniczy werset, 11. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. I Paweł mówi tak, jedynym fundamentem, ja tylko Jezusa Chrystusa głoszę i to ukrzyżowanego. W innych miejscach, Nowy Testament jest cały przepełniony tym, że głoszono Jezusa Chrystusa, Jego przelaną krew i to jest fundament budowy każdego z nas. W nawiasie mogę wam powiedzieć, że są tutaj wymienione materiały, które wskazują, jaką budowlą jesteśmy albo jaką budowlą powinniśmy się stać. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień ten bowiem to pokaże, gdyż w ogniu objawi się, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. I teraz, kochani, zastanówcie się, co to są za materiały. Czy widzieliście kiedyś jakąś budowlę wznoszoną ze złota, srebra i z drogich kamieni? Tutaj w naszej rzeczywistości trudno to, ale czy w Biblii gdzieś coś kojarzycie może, Że była jakaś budowla wznoszona ze złota, srebra, drogich kamieni. Oczywiście, że tak. Prawda? Werset 16. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście? Tu chodzi o świątynię. Z czego była zbudowana świątynia? Ze złota, srebra, z drogich kamieni. Możemy być świątynią. Ale też jest napisane, a czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, czy z drzewa, siana lub słomy? Albo możemy być szopą, jakąś lepianką. Widzieliście szopę, zbita z drewna. Jak jest jakaś lepianka, to są jakieś tamten i są upchane, czy jakiś szałas taki, wiecie, czy jakaś taka chata, jak teraz survivalowcy budują, że układają jakieś tam pnie, upychają jakąś tam trawą suchą, czy mchem, czy czymś innym. Teraz, kochani, każdy z was może się zastanowić, jaką budowlą by chciał być. Czy świątynią, czy lepianką, czy szopą. Dokładnie o tym Paweł mówi tutaj. Nie? Może tak się te, jak się te teksty czyta, to tak tego nie widać, ale Paweł mówi tak. Tak będzie. Budujecie na fundamencie, konkretny fundament, taka skała, na której każdy buduje. Wiecie, ta opoka, taka lita skała, i teraz każdy z nas dostał taką skałę. To jest coś pięknego, no, dom na wybudować na skalę, bo my tu mamy wszędzie piach. Musimy wykopać dosyć głęboko rów i tam go zazbroić i zalać betonem, żeby mieć ten fundament. Ale tam w Izraelu, tam ziemia, jeżeli ktoś był na wycieczce, to wie, że tam ziemia nie jest taka ileś metrów w głąb jak u nas, tylko że jak się troszkę pokopie, to się dociera do tej skały takiej litej, nie? W górach to się często zdarza. Mój znajomy chciał sobie, kupił sobie działkę, chciał sobie ogrodzić i myślał, że mu to zajmie jeden weekend. Jak pojechał tam z tymi palami i z tą siatką, to przy pierwszym spędził pół dnia i zrozumiał, że musi jakąś inną technologię, bo ledwo coś wykopał, to już była pod spodem skała i już nie szło dalej tego osadzić, tego słupka, i tam wymyślał potem, nie? I tam tak było. Więc mamy teren, który został odgarnięty, ta ziemia, te ułamki skalne zostały odgarnięte i mamy fundament. Możemy wybudować na nim świątynię, a możemy wybudować lepiankę. Taki jest przekaz tego tekstu. A zatem, i jeszcze co więcej, mamy obietnicę, że przyjdzie ogień, że przyjdzie taka fala ognia i to tak po tej budowli się ten ogień przesunie. Nie? No bo jeżeli byśmy myśleli o jakimś takim ogniu, jak na Sodomę i Gomorę spadł, są zresztą te odkrycia, na YouTubie możecie znaleźć film Rona Wyatta, który znalazł ten teren, gdzie była Sodoma i Gomora i mówi, że tam była temperatura około 3000 stopni, bo wapień normalnie się kruszył. I tam znajdują takie całe place, całe warstwy popiołu, takich wyprażonych budynków. Formacje takie są z tego, które wyglądają jak jakieś takie wzgórza, ale one mają kąty proste. To wskazuje na to, że to były kiedyś budynkami. Bardzo fajny film. Możecie sobie, braterstwo, to na YouTubie zobaczyć. Sodoma ten film ma chyba tytuł. Możecie sobie wbić Ron Wyatt, Sodoma i Gomora, chyba, nie pamiętam. Jeżeli ktoś będzie chciał, to niech do mnie napisze SMS-ka, to ja mu ten link do tego filmiku wrzucę, a dostajecie ode mnie SMS-ki, to macie mój adres mailowy. I tak tam właśnie było, że jeżeli to by była taki żar, to by to srebro, złoto też by się wytopiło. To musi być fala ognia, która przemiecie, tak wypróbujemy to po prostu, nie? I puszczamy taką falę ognia i ta fala ognia powoduje, że słoma, siano, drewno się wypala, a ta budowla zostaje nieruszona. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. I mamy obietnicę, że odbierzemy zapłatę. Że ktoś nam zapłaci za taki piękny dom, za taką świątynię, odbierzemy pieniądze. Jesteśmy budowniczymi, wybudowaliśmy świątynię i ktoś nam za to zapłaci. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie. Co to jest szkoda? Ktoś zarobił, czy nie zarobił, czy stracił? Szkoda to jest zawsze minus. Zamiast dostać zapłatę, to poniósł koszty, które stracił po prostu, czyli dług jakiś się pojawia, nie? Nic, zamiast spodziewanego zysku pojawia się dług. Lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. To jest bardzo ciekawy fragment, braterstwo, bo ten fragment mówi o tym, że ci ludzie, którzy budują na tym fundamencie, nawet jeżeli wybudują szopę, lepiankę, to oni będą zbawieni. Dlaczego? Bo budowali na tym fundamencie. I to może być dziwne dla kogoś, ale dzisiaj chciałbym to w paru przykładach wyjaśnić. Dlaczego ktoś będzie zbawiony, jeżeli zbudował szopę, która jeszcze w dodatku się spaliła? Bo przyszedł ogień i ją spalił. Dlatego, że są dwa sposoby budowania. Sposób Boży i sposób ludzki. Już można się domyślić, że jak powstaje świątynia, to jest to Boży sposób budowania, bo to przecież Bóg był autorem i nawet pewnych ludzi spowodował, wypełnił duchem w taki sposób, że ten Basalel i Aholiab potrafili robić rzeczy rzemieślnicze, odlewać, ryć, wyrzeźbiać, tam to wszystko, no, potrafili robić rzeczy takie, które ludzie zajmujący się rękodziełem z pokolenia na pokolenie sobie przekazują jakieś umiejętności, a oni to po prostu w cudowny sposób dostali od Boga. I taka wybudowanie takiej świątyni to było, bo Bóg był autorem tego. Jeszcze temu, który to wykonuje, jeszcze wypłaca nagrodę. A temu, który wybudował szopę, no to ponosi stratę. O coś jest biedniejszy, o coś jest uboższy. Ma jakąś stratę. I teraz ten ogień to będzie próbował. Werset o tym, że będzie zbawiony, zaraz to wytłumaczymy. I czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście? Czyli wracamy do tego, że tymi budynkami jest świątynia albo szopa. I dalej się już nie będziemy tutaj, bo tu jest o niszczeniu tej świątyni, że musimy o nią dbać, po wybudowaniu nie możemy jej niszczyć. To jest oczywiste, to jest już temat na zupełnie inne kazanie. Natomiast chciałbym powiedzieć o tych dwóch sposobach budowania. Ten Boży sposób budowania, który też tu jest przedstawiony i ludzki sposób, który też jest tutaj przedstawiony. Ten trzeci rozdział pierwszego listu Koryntian jest przedziwny, jest głęboki, zawiera te myśli. Apostoł Paweł miał w swojej głowie pomysł, o czym chce napisać i tak sobie po prostu pisał. Moim zdaniem nie był to umysł ścisły, żeby to, najlepiej by to było w tabelce zmieścić i tu sposób budowania i to wszystko sobie pogrupować, ale apostoł Paweł pewne frazy, tu są pewne takie fragmenty, które są zamkniętą całością, które budują myśl apostoła Pawła i bardzo mi się to spodobało. Kiedy to czytałem, to mi się to spodobało. Najpierw powiemy o ludzkim sposobie, kochani. Czyli mówimy o osobach, które usłyszały o Panu Jezusie, zostały pociągnięte do Pana Jezusa przez Boga, prawdopodobnie weszły w przymierze z Bogiem, ochrzciły się, czyli to są osoby takie, jakimi jesteśmy my. Jedni z nas są starsi w wierze, drudzy są młodsi w wierze, ci, którzy są starszymi, to jeszcze mogą być użyci przez Pana do tego, żeby mi pomagać. Tym, którzy są młodsi w wierze, to są tak zwani starsi zborowi. My jesteśmy, tutaj jest nas parę osób, którzy jesteśmy starszymi zborowymi. Mamy nadzieję, że z Bożego wyboru, a nie tylko waszego, bo nas lubicie. Ale tak to wygląda i to jest sposób, czyli można powiedzieć, że każda osoba, która usłyszała Ewangelię, odpowiedziała na nią pozytywnie, zawarła przymierze z Bogiem przez chrzest, jest tutaj tą osobą, która musi wznosić tą budowlę, Można ją wznosić na sposób ludzki. Jaki to jest sposób ludzki? No, braterstwo, przeczytałem wam, na jaki sposób ludzki. Ten cały wstęp przeczytałem wam, żebyście wiedzieli, jak nie budować. Jak nie budować, żeby przede wszystkim to, na co zwracać uwagę w swoim sercu, to zazdrość. Mówiłem o zazdrości? Mówiłem. To jest budowanie na sposób. Oni byli tam w zborze, ale jednak była między nimi kłótnia i zazdrość, więc coś tam w tym środku im tam jeszcze pozostało z tych starych rzeczy, albo czegoś, co nie wyrzucili jeszcze, bo może nawet nie wiedzieli, że to mają, bo Bóg dzięki jego wspaniałemu działaniu pokazuje nam tak po trochu wszystko, wiecie? Że jak się człowiek nawraca, to jest taka myśl, ach, muszę się z tym uporać. To jest najgorsza rzecz. Jak ją zmienię w swoim życiu, to już będzie dobrze. Nie mieliście tak? A potem udało się ją jakoś zmienić z Bożą pomocą, nie? Modląc się i tam zwracając na to uwagę, dokładając wszystkich starań. I jak już się wydawało, że już teraz to będzie, aha, a to Bóg pokazuje następną, że aha, jeszcze to. No tak, no to jeszcze to, nie? I potem z biegiem czasu Bóg co chwilę nam pokazuje jakąś inną rzecz, ale nie pokazał nam tego wszystkiego od razu, bo jakby nam pokazał naszą małość i to, jacy źli jesteśmy od początku, to byśmy się zniechęcili, byśmy powiedzieli, to jest niemożliwe, żeby to zmienić. To jest trochę to, co Jacek powiedział, jak człowiek odkryje swoją jakąś tam część swojej duszy, to wtedy ktoś może być nawet przerażony, czy po prostu zrozpaczony, co w tym człowieku jest. Bóg nam tak nie pokazuje tego od razu, daje nam po kawałku. I jeżeli nam pokazuje po kawałku, co się z nami dzieje, to jest stan normalny, ale możemy nie reagować na takie wskazówki. Powiedzieć sobie, należy mu się to. On tam uważa tak i tak, bo kiedy jest kłótnia? Kiedy jest kłótnia? Zwierzęta się nie kłócą. Zwierzęta się mogą wejść ze sobą w konflikt. Na przykład jest przywódca stada i inny wilk sam, czy jakieś inne zwierzę chce być przywódcą stada, czy jakiś jeleń. Jelenie też walczą przecież. Nie? No to co? No to prowadzą ze sobą, to walczą ze sobą normalnie. Ale ludzie potrafią się kłócić, a nie walczyć ze sobą. Mogą stać i sobie tam udowadniać, ty nie masz racji. A Marek powie, ty nie masz racji. A ty nie, ty nie masz racji. Czyli co? Kłótnia jest próbą udowodnienia komuś, że on w zły sposób coś rozumie, że on nie ma racji, że jego wypowiedź nie ma związku z prawdą, że ja uważam w sposób prawidłowy, a on uważa w sposób nieprawidłowy. Czyli jest jakiś wzorzec, do którego się odwołujemy, i ja udowadniam jednej osobie, że ona odbiega od wzorca, że jej myślenie jest bez sensu albo jej postępowanie jest bez sensu, a ona udowadnia, że ja źle myślę, bo ona robi dobrze wszystko. Nie? Czyli chodzi o pojmowanie jakichś rzeczy. Jakich rzeczy chodzi o pojmowanie? Moim zdaniem najczęściej chodzi o pojmowanie, o jakieś teologiczne spory, które ludzie ze sobą prowadzą. Dlaczego tak myślę? Ponieważ tworzą się potem jakieś takie grupki, że ci popierają tego, a ci popierają tego. Jeżeli ja zacznę z Rysiem dyskutować, że ty nie masz racji, a Ryś powie, ty nie masz racji, a ja mu jakiś mocny dowód dam, a on mi jeszcze mocniej, no to ja mu jeszcze mocniejszy i wy będziecie tego słuchać, to część z was powie, Rychu ma rację, a część z was powie, nie, Andrzej ma rację, nie? I co się dzieje? I potem, jak się będziemy spotykać, to wy będziecie ci zwolennicy Rycha ze zwolennikami Andrzeja, będą sobie wzajemnie udowadniać. Co powstanie? Dwie frakcje powstaną, nie? Czyli od tego się zaczęło, od tego, że ktoś komuś coś udowadniał, że on coś źle rozumie, że coś powinien inaczej robić, że on tak nie powinien myśleć ani tak postępować. A potem już powstały frakcje, bo Paweł powiedział to, a nie, ale Apolos powiedział to. Pewnie mówili o tym samym, tylko był inny kontekst, ale człowiek, jak już jest taki zapieczony w tych swoich racjach, to już tego nawet nie chce przyznać. Dopiero potem, jak już się pogodzą, to mówią, a wiesz, to w zasadzie nic takiego nie było, nie? Niech będzie między nami dobrze, bo to coś ważnego, bo to nie było nic takiego jakiegoś fundamentalnego, nie? Ale w czasie sporu to tak jest. I tworzą się frakcje. I wiecie, moim zdaniem ten duch podziału, duch kłótni, duch udowadniania jeden drugiemu swojej racji jest budowaniem na sposób ludzki. I muszę was zmartwić i powiedzieć wam, że chrześcijaństwo jest podzielone na frakcje. Mamy kościół taki, 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 jeszcze jakaś organizacja jest doklejona do tych kościołów, czy jakieś tam jeszcze inne wyznania, czy inne denominacje i jest podzielony. I co się dzieje? Jak się spotykają, to jeden drugiemu udowadnia, że ci nie mają racji. Czyli dokładnie co się dzieje, to co się działo w Koryncie. A co było powodem tego? Spory i zazdrość. Albo my rozumiemy tak, a wy źle rozumiecie, a ten drugi, jak ja źle rozumiem, to ty źle rozumiesz i następuje kłótnia. Kłótnia jest tylko możliwa między ludźmi, którzy są przekonani o swojej racji. A potem się tworzą stronnictwa. Jedni popierają jedną stronę, drudzy popierają drugą stronę. I tak chrześcijanie funkcjonują generalnie. Wiecie, co tu sobie napisałem? Przepraszam. Wszyscy opierają się na Piśmie Świętym, ale patrzą na nie przez okulary wyznaniowe. I to tak wygląda właśnie, że to Pismo Święte jest tak filtrowane. Pewne rzeczy docierają do mnie, dlatego się rozwijam, bo Bóg by mi nie pozostawił z zakrytymi oczami, bo wiadomo, żebym się wtedy nie rozwinął, bym uchybił swojemu zbawieniu, ale jednak ci ludzie będą zbawieni, więc oni się rozwijają, ale przez okulary wyznaniowe. Tak jak tutaj, my Apolosowi, my Pawłowi, my Kefasowi. A my nie mamy nic wspólnego z Kefasami, a my z Apolosami, bo wy jesteście Apolosy, a tu są Kefasowi, a my tu jesteśmy Pawłowi. I nie najlepiej, żeby tu zbudować ścianki i będziemy mieli trzy zebrania zborowe w jednym czasie. Tylko tu nie wolno przechodzić do tamtych ani tamci, żeby tu nie przechodzili do nas. Nie? Przez okulary wyznaniowe. Wierzący to tylko nasi członkowie. Miłość do bliźniego rozumiemy jako do. Miłość do członków naszej społeczności. Wrogość do błądzicieli, czyli do rozumiejących inaczej niż ja. Czyli jak ktoś myśli inaczej jak ja, to jest błądzicielem. Braterstwo zawężone jest tylko do naszego kościoła. Kościół w Nowym Testamencie to jest nasz kościół, w którym aktualnie jesteśmy, i żaden inny kościół. Bo tylko my tak postępujemy, jak uczy Nowy Testament. Oddzielenie, o jakim mówi Nowy Testament, to oddzielenie nas od innych wierzących, a nie od niewierzących. Czyli my się oddzielamy od wierzących, a Pismo mówi o tym, żeby się oddzielać od niewierzących. Że nie ma mieć wierzący społeczności z niewierzącym, tak jak studiowaliśmy teraz na studium o Jehoszafacie, że to połączenie się z Achabem, ten sojusz z Achabem był czymś złym, bo to był człowiek bezbożny. Nie? Bardzo dobrze by było, gdyby te dwa królestwa się ze sobą połączyły, gdyby królowie się dogadali, ale nie wtedy, kiedy jeden król jest bezbożnikiem, bo Achab był człowiekiem bardzo zdeprawowanym. To był, można powiedzieć, niewierzący człowiek. Nie? I to jest najczęściej podział przez doktrynę, że skoro ten kościół, ci wierzący uważają tak, a my uważamy tak, więc absolutnie nie powinniśmy mieć z nimi nic wspólnego. Może macie inne zdanie na ten temat. Ja myślę, że bardzo często właśnie to prowadzi do kłótni, do udowadniania komuś, że ktoś nie ma racji, że wzorzec to jest tak, jak ja myślę, a jak ktoś myśli inaczej, to już myśli inaczej niż wzorzec, więc nie ma racji i muszę mu to udowodnić, a jeżeli mu tego nie udowodni, no to muszę go sklasyfikować jako gorszego brata. Bardzo często jako w ogóle nie brata się klasyfikuje takich ludzi, którzy w czymś się tam ze mną nie zgadzają. Takie jest budowanie na ludzki sposób. Bardzo ciekawą rzecz tutaj apostoł Paweł napisał. Tutaj wiecie o tym budowaniu, o tym dzieleniu, czy jestem apłowowy, apolosowy, to są wersety na początku tego trzeciego rozdziału. A tutaj już tak pod koniec jest napisane tak. Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje. Jeśli komuś z was, to jest 18 wiersz, już pod koniec rozdziału. Jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, tak jak Jacek przeczytał, że jest kimś, nie? Ale tu chodzi o mądrość. Niech się stanie głupim, aby stać się mądrym. O czym tu apostoł Paweł mówi? Co? Przecież pisze do wierzących, tak? Do wierzących, którzy przecież czytali Ewangelię, te wszystkie odpisy Pisma Nowego Testamentu krążyły przecież między wierzącymi. A tutaj Paweł mówi tak, jeśli komuś z was się wydaje, że na tym świecie jest mądry, niech się stanie głupim, aby stać się mądrym. To co? Mamy się stać głupi? A kto to jest głupi? Mądry to jest człowiek, który ma jakąś tam ilość informacji w swoim umyśle i zastosowuje je w swoim życiu. Czyli żyje według informacji, które ma w swoim umyśle. A głupi? Bardzo często mogą to być ludzie, którzy mają informacje, ale nie potrafią jej zastosować, albo takich informacji nie mają. Po prostu są niedouczeni. Nie wiedzą, jak coś zrobić, dlaczego coś się dzieje. Są ludźmi, których Pismo nazywa głupimi, ale ja bym powiedział, że to jest bardziej odpowiednie niemądry człowiek. Bo głupi to kojarzy się z jakimiś problemami psychicznymi. Natomiast człowiek niemądry to jest taki, który wiemy, że mogą być na przykład ludzie bardzo bystrzy, ale nie postępują mądrze w swoim życiu, że błąd za błędem, ciągle coś tam im w życiu tam nie gra, nie? Ciągle jakieś są kryzysy. I wtedy powiem, to nie jest mądry człowiek, on nie prowadzi w mądry sposób swojego życia. Czyli Pismo tutaj mówi tak, jeżeli jesteś mądry, jeżeli masz taką informację w swoim umyśle, to jest tak, że tobie się wydaje, że ty jesteś mądry, bo Bóg na to wszystko tak patrzy i on mówi, on jest taki, o, Bóg by tak powiedział w cudzysłowie, o, to jest mądry, więc jak ci się wydaje, że jesteś mądry, to najpierw się stań niemądry. Użyjemy tego takiego lepszego wyrażenia. Czyli co, niemądry, niemądrym, czyli jakim mam się stać? Nie mam tak ufać w swoją wiedzę i w swoje postępowanie, że ono jest takie idealne, że rozumiem wszystko tak jak Bóg i robię tak, jakby Bóg to chciał, żebym robił, całkowicie w 100% żyje według Bożych myśli. Jeżeli takie myślenie masz, to zrób coś zupełnie innego. Pomyśl o sobie, że nie jesteś taki mądry, że nie masz takich super informacji w swojej głowie i że nie postępujesz w taki sposób super, jak ci się wydaje. Czyli zresetuj się do takiego poziomu, że ty jesteś, nie, to co zresztą też Jacek powiedział, że nie jesteś kimś, tylko tak naprawdę jesteś, tak jak Pismo Święte mówi, pożałowania godny, musisz sobie oczy dopiero tam maścią namaścić, ubrać się, bo jesteś goły, ślepy, biedny i nagi, nie? I jeżeli uznasz ten stan, to będzie bardzo dobry stan, to będzie taka baza wyjścia do tego, żeby coś zbudować. Bo jeżeli trafimy na takiego, w cudzysłowie, mądrale, to nie ma dyskusji, słuchajcie, on wszystko wie najlepiej i wszystko robi najlepiej. Spotkaliście takich ludzi? Udało wam się do kogoś, taką osobę do czegokolwiek przekonać? Nie idzie. I Bóg też ma z tym problem, bo przecież Bóg nie łamie wolnej woli, więc mówi, źle budujesz, to jest budowanie na sposób ludzki. Nie rób tego w ten sposób. Nie ufaj swojej wiedzy, nie ufaj swojemu postępowaniu, tylko się Nade wszystko, czego ludzie szczą szczerze serca, ale też jest powiedziane, że serce jest najbardziej przewrotne, nie? Bo jeżeli tego serca nie uszczerzymy, to ono się stanie przewrotne. Będziemy ludźmi przewrotnymi, mądrymi, elokwentnymi, takimi pobożnymi na pierwszy rzut oka, takimi chodzącymi dałami, ale potem nikt z tym człowiekiem nie może wytrzymać. Nie? Czyli coś jest nie tak. I musimy, jeżeli ktoś jest taki mądry, to niech się stanie głupim, aby się stać mądrym. I wtedy Bóg będzie kształtował tego, że ta budowla zacznie być wznoszona od początku. Jakby było powiedziane, wróć do samych fundamentów, zaczniemy jeszcze raz tą budowlę. Nie? I wtedy człowiek, który zaczyna budować na sposób Boży, zaczyna budować zupełnie inaczej. Na czym buduje? Na Jezusie Chrystusie. Jak powiedziałem, apostoł Paweł tutaj dużo rzeczy powiedział. One są tutaj rozproszone. Przeczytajcie sobie ten trzeci rozdział pierwszego listu Koryntian, jest naprawdę fajny, ale musicie sobie dać godzinę, dwie, żeby go sobie tak przeczytać. Możecie sobie jakieś notatki zrobić, czy sobie to pogrupować jakoś. A wiecie, co tutaj mówi? Czyż nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jaki element tu Paweł wprowadza tego budowania w Boży sposób? Wprowadza Ducha Świętego, który ma zamieszkać w tej świątyni. No, po to się buduje świątynię, żeby ją wypełnił Duch. Przecież jak Salomon budował świątynię, to przecież stąpił tam, mówi, moje imię tam umieściłem, żeby mieszkało na wieki. Będę zwracał uwagę na to miejsce, nie? Jak będę stamtąd się modlić, to moje oczy będą skierowane do Salomona, przecież tak tłumaczył. Po co to było? To tylko jest informacja dla Salomona? To po co to zapisali w Nowym Testamencie, skoro to nie jest informacja dla nas? Bo to jest informacja dla nas, że jesteśmy świątynią. Jeżeli pozwolimy Bogu wypełnić nasze serce i nasz umysł Duchem Świętym, bo usuniemy te rzeczy, które przeszkadzają w tym umyśle i sercu, to będziemy wypełnieni Duchem Świętym. To jest taka budowa, będziemy taką budowlą, jaką Bóg sobie życzy. I to nie opartą na własnej mądrości i tym, że żyjemy i rozumiemy wszystko najlepiej, tylko że żyjemy w oparciu o moc Ducha Świętego. Bez Ducha Świętego nic. Nic bez tego. Nie ma żadnego postępu. Są chrześcijanie, którzy próbują bez Ducha Świętego budować, to jest bardzo słabe chrześcijaństwo. Komuniści przecież uczyli swoich funkcjonariuszy, żeby niszczyli wiarę u wierzących, uczyli ich Pisma Świętego, oni czytali Pismo Święte, byli wykształceni w Piśmie Świętym, ale tylko w tym celu, żeby niszczyć wiarę wierzących. Zresztą do tej pory są ateiści, którzy mają tylko na celu niszczenie wiary wierzących. Już nie dlatego, że komuniści im tak po prostu ich zatrudnili do tego i za to im płacili, ale to byli ludzie bardzo obeznani w Piśmie Świętym. Oni mieli pismo w małym paluszku i potrafili tak manipulować tym pismem, żeby niszczyć ludziom wiarę. Ale chociaż byli, w ich umysłach było Pismo Święte, to czy to byli duchowi ludzie? Był Duch Święty w nich? Nie było, bo nie było tego fundamentu. Oni nie byli świątynią. Oni w ogóle byli, wiecie, jakimś tam wagonem na jakichś tam torach wprowadzonym, a nie jakąś budowlą. Tam nie było żadnego fundamentu, którym był Jezus Chrystus. Przeczytam teraz wam, kochani, o tym Duchu Świętym, bo to są bardzo ważne rzeczy. Budowanie na sposób Boży to jest. Dwa fragmenty wam przeczytam. Zdaję sobie sprawę z tego, że czas jest ograniczony, ale z Ewangelii Jana z 7 rozdziału wam przeczytam. Wersety od 38 i 39. Kto wierzy we mnie, jak powiada pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Jezus przychodzi w świątyni. W ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. Jezus poszedł do świątyni i zaczął krzyczeć w tej świątyni. No to chyba coś ważnego miał do powiedzenia, co? Jeżeli zaczął krzyczeć. Chciał, żeby go każdy usłyszał, który do tej świątyni przyszedł. I zaczął krzyczeć wielkim głosem. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Taka dziwna wypowiedź, nie? A to mówił o duchu, 39 werset, Jan tłumaczy. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. A czy teraz jest już uwielbiony? No jest już uwielbiony, tak? Jest czy nie jest? No jest już, przecież 2000 prawie lat minęło od jego uwielbienia. To co? Może być nam dany Duch Święty? Że każdy, kto we mnie wierzy, mają otrzymać. Kto we mnie wierzy, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej, czyli taki symbol Ducha Świętego, który się wylewa na innych ludzi. Czyli tak jak tutaj też Jacek powiedział, że jeżeli ja coś mam, to mogę udzielić komuś innemu, mogę wziąć jego ciężar i mogę mu wskazać kierunek. To, co też do dzieci mówię, że my wam wskazujemy kierunek, a czy wy go wybierzecie, to dopiero przy końcu życia zobaczycie, czy dobrze zadecydowaliście, czy nie. A to mówił o Duchu Świętym, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. I teraz, jeżeli Jezus został uwielbiony, to my możemy otrzymać Ducha Świętego. Czy to się zgadza z inną wypowiedzią? Tak, Ewangelia Łukasza, 11 rozdział, taki klasyczny fragment, werset 13. Jezus mówi tutaj o nas, że jesteśmy źli, bo jesteśmy źli. Nawet jesteśmy bardziej źli albo mniej źli. Niektórzy są troszkę źli, a niektórzy są bardzo, bardzo źli. Ale w opinii Jezusa wszyscy jesteśmy źli, bo nie ma tutaj nikogo z nas, komu by się, tak jak kiedyś tam powiedziałem, aureolka na głowie świeci, nad głową świeciła, więc raczej tu doskonałych nie ma. Jeżeli jest ktoś doskonały na tej sali, to może śmiało wyjść, bo tu nic dla niego dzisiaj nie ma. Nie? Ale jest napisane tak, jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. I to jest zasadnicza rzecz. Prośba o Ducha Świętego. Każdy wierzący. Jezus jest uwielbiony? Jest. No to możecie prosić o Ducha Świętego i otrzymacie Go? Otrzymacie Go. Bóg daje dar Ducha Świętego każdemu, kto o to prosi. Nieraz daje od razu, nieraz daje po jakimś czasie. Ale możecie być pewni, Jezus powiedział, nazwał to inaczej. Jak do apostołów powiedział, że mają czekać na to, aż będzie zesłany Duch, powiedział, macie iść czekać, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysokości. Inny przekład mówi, aż będziecie obleczeni, czyli ubrani w moc z wysokości. Czyli zostanie, spłynie na was, albo ubrane zostanie na was coś, co uczyni was silnymi, bo to jest moc z wysokości. Nie swoją mocą, nie swoją siłą prowadzimy chrześcijańskie życie. Ta nasza budowla na sposób Boży musi być budowana w oparciu o moc Ducha Świętego. A w praktyce jak to wygląda? W praktyce jest to przestrzeganie dwóch praw. O tym sposobie budowania na sposób ludzki, to można to podsumować tak, że to jest w oparciu o swoją mądrość, o swoje uczynki, które apostoł Paweł mówi, wyzerujcie to. Ten, kto jest mądry, niech się stanie głupi, żeby naprawdę stać się mądrym. To jest taka wskazówka. Zobaczcie, jak to pokazuje, że tak naprawdę to, co wierzący mają w swoich głowach, te informacje, nie mają stanowić punktu do właśnie do kłótni. Do tego, żeby tworzyć stronnictwa, żeby robić podziały. Wyrzućcie to wszystko, mówi, stańcie się z powrotem głupimi, wyzerujcie to i ja zacznę budować coś, co spowoduje, że będziecie wypełnieni Duchem Świętym i w tym Duchu Świętym co konkretnie będziecie robić? Będziecie wypełniać dwa przykazania Pana Jezusa. Miłość do Boga nade wszystko. Na pierwszym miejscu Bóg musi być. Ktoś kiedyś powiedział, że jak Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na pierwszym miejscu. To wszystko jest na właściwym miejscu. Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu. Tak to dokładnie brzmiało. A jeżeli Bóg nie jest na pierwszym miejscu, to nic nie jest na swoim miejscu. To mamy do czynienia z taką trochę anarchią, ruiną, z takim nieporządkiem, z takim poplątaniem, tak jak Jan Chrzciciel wzywał do upamiętania, żeby prostować ścieżki. Bo jak Bóg nie jest na pierwszym miejscu, to te ścieżki życia są tak poplątane, że trzeba je dopiero zacząć prostować. I życie na sposób Boży. Życie na sposób Boży to jest życie w miłości, wypełnianiu Bożych przykazań, tych, które dał, szczególnie tych, które dał Jezus, czyli do miłości. Braterstwo, tekstów o miłości w ogóle już nie będę teraz odczytywał, bo to chyba, nie wiem, czy to jest rzecz, która prawie na każdym kazaniu jest, że Bóg jest miłością. Kto nie kocha, to nie, w ogóle nie zna Boga. Także to jest odbudowywanie naszych informacji w głowie polega na tym, że jesteśmy uczeni tej prawdziwej, tej prawdy, którą Bóg chce, żeby była w naszych umyślach. Nie jakiejś wiedzy teologicznej, która w zależności od Kościoła jest różna, bo każdy Kościół ma tą wiedzę w jakiś inny sposób podefiniowaną, ale mamy wlać do naszych umysłów prawdę. I teraz znowu pytanie, co to jest prawda? Jak Piłat się możemy zapytać, a co to jest ta prawda? Nie? Odpowiedź jest bardzo prosta. Prawdą jest Jezus jest prawdą. A co to znaczy, że Jezus jest prawdą? No przecież, czy to znaczy, że ktoś z nas może być na przykład szczęściem, że powiedzą, a Andrzej to jest szczęście? No to nie o to chodzi, że ja jestem jakimś czymś nieokreślonym, nieosobowym, Tylko, że jeżeli Jezus mówił o sobie, że jest prawdą, ja jestem droga, prawda i życie, to mówi o tym, że Jego życie pokazuje prawdę. Jaką prawdę pokazuje Jego życie? Miłości do człowieka. Taka ogromna miłość, że nawet wyniszczył samego siebie, zrezygnował z tej chwały, którą miał u Ojca i przyszedł tutaj, żeby być wyśmiewanym, szpiegowanym, obrażanym. Przecież to, że ma demona, że jest przecież postradał zmysły i tak dalej, to wszystko były obelgi. Nawet w którymś momencie Jezus mówi, ja przyszedłem od Ojca, a wy mnie obrażacie. Mówi, ja nie jestem Samarytaninem, nie jestem opętany, nie odszedłem od zmysłów, to wy mnie obrażacie. Nie? No, wszystkie najgorsze rzeczy. Potem niesprawiedliwy proces, gdzie mu tam po prostu kłamali w żywe oczy, że mówił tak i tak i tak. Potem jeszcze tortury, biczowanie, które rozrywało skórę na plecach i na końcu ukrzyżowanie. To jest ta miłość właśnie. Jezus do Piłata powiedział, jak się zapytał, co to jest prawda? Ja się na to urodziłem, tutaj na ziemi, jako człowiek i na to przyszedłem na ten świat tutaj, żeby dać świadectwo prawdzie. To jakieś doktryny Jezus głosił? Czy przypominacie sobie, żeby Jezus jakieś doktryny głosił, żeby tam jakiś spis robił, w co trzeba wierzyć, a w co trzeba nie wierzyć? Jezus mówił na tematy doktrynalne, ale wtedy, kiedy był zaczepiony, na przykład przez Saduceuszy, pamiętacie, przychodzą i mówią, my tu mamy haczyk, że nam zmartwychwstania żadnego nie będzie, bo jak było 7 braci, a mieli po kolei jedną kobietę, jedną żonę, bo było prawo rabinatu, że jak brat nie miał dziecka z tą żoną, no to ten brat następny powinien ją wziąć za żonę, mieć z nią dziecko. I tak było 7. Wymyślili przykład. No to chyba tu wyraźnie widać, że nie będzie zmartwychwstania, bo jakby mieli zmartwychwstać, to co, 7 by miał jedną żonę? W każdy dzień tygodnia każdy by miał ją dla siebie? A Jezus im odpowiedział, użył sformułowań doktrynalnych. Sobie kiedyś będziecie nad tym rozmyślać, to po pierwsze, Saduceusze nie wierzyli w aniołów, no to im powiedział, że będą jak aniołowie, ci, którzy zmartwychwstaną. Czyli że im pokazał, że są aniołowie. To, że nie będzie zmartwychwstania, to pokazał im, a oni tylko wierzyli w pięcioksiąg, reszta to była nienatchniona dla nich. No więc w pięcioksięgu trudno im było tam faryzeuszom, którzy z nimi tam dyskutowali, udowodnić zmartwychwstanie. A Jezus od razu prosto, Bóg się nazywa Bogiem Abrahama, Izaka, Jakuba, więc oni muszą zmartwychwstać, bo inaczej byłby Bogiem ludzi, którzy już nie istnieją, którzy nie zmartwychwstaną. Nie jest Bogiem umarłych, tylko Bogiem żywych. A faryzeusze, ale dobrze, żeś im, pamiętacie to? Ale żeś im dobrze powiedział, bo taki argument, którego oni nie znają. Ale tutaj była wypowiedź taka typowo doktrynalna, kiedy im Jezus obala pewne ich błędne ten. Ale chodził do faryzeuszy i ich tam nękał? Nie. Wtedy, kiedy oni go zaatakowali, czy zaatakowali naukę o zmartwychwstaniu, wtedy potrafił dać odpowiedź. Czy tak jest w Piśmie Świętym napisane? Tak. Że mamy być gotowi dać odpowiedź każdemu, kto o to prosi, że jak ktoś do nas przychodzi i mówi, a Biblia to niekoniecznie taka tam coś, nie? A my wtedy mu dajemy odpowiedź, nie? I tak jest, i tak się dzieje, braterstwo, i jeżeli ktoś do was przyjdzie z zapytaniem, to postarajcie się dać taką odpowiedź, która będzie dla niego. Możecie się też pomodlić w tej sprawie, poprosić Boga, możecie poszukać w internecie, jest mnóstwo serwisów apologetycznych. Apologetyka jest taka strona internetowa, gdzie bardzo dużo zarzutów różnych ateistów jest tam po prostu obalane, bo są to najczęściej argumenty nierzetelne, które są po prostu wyciąganiem z kontekstu albo są jakimś takim przeinaczaniem czy opieraniem się na jakichś tłumaczeniach, gdzie jakieś słowo może nie być oddane we właściwy sposób. Warto wtedy sięgnąć do tekstu greckiego, zobaczyć w słowniku, jakie ono ma znaczenie i poszukać. W każdym bądź razie mamy być gotowi, ale Jezus nie był skupiony na doktrynie, bo jeżeli On przyszedł, na to się narodził, na to przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie, to przede wszystkim On sam jest świadectwem tej prawdy. Zbawienia grzesznego człowieka. Przyszedł na świat, wyniszczył samego siebie, umarł śmiercią krzyżową, przelał swoją krew, stał się naszym Zbawicielem. To jest prawda. Jeżeli tą prawdę po wyzerowaniu, tą prawdę włożymy do swoich umysłów, tą prawdę, którą jest Jezus, Jego życie, Jego dzieło, to się wtedy nie będziemy kłócić z innymi wyznawcami. Będzie pokój między nami. Nie będziemy ich określać, że to są drugiej kategorii, trzeciej bracia, albo może w ogóle nie są bracia. I wiecie, jest jedna sfera, w której to działa w naszym świecie. W XXI wieku to działa, że ludzie nie prowadzą z różnych kościołów, nie prowadzą ze sobą sporów, ale się kochają i siebie wspierają. Wiecie kiedy? Kiedy czytamy o prześladowanych chrześcijanach. Jak teraz wam ostatnio mówiłem o tej siostrze Aidzie, która tam z tym złamanym kręgosłupem jest w więzieniu,
to być może niektórzy z Was się zaczęli o nią modlić, tak jak Was prosiłem o to. I czy dociekaliście, jak ona rozumie poszczególne doktryny? Jakie ona ma poglądy na rozumienie pewnych nauk biblijnych? Czy to jest ważne w takiej sytuacji? W ogóle jest nieważne, nie? Słynna historia z Asią Bibi, pamiętacie, nie? To już to była katoliczka, która była tak obstawała przy Panu Jezusie, że powiedzieli, że jak nie odrzucisz Jezusa Chrystusa, to nie będziesz mogła w naszej wiosce z tej studni wody czerpać, nie? Ona powiedziała, Jezus za mnie umarł, a Mahomet tego nie zrobił. I to było już podstawa do tego, żeby ją zabić. A ona trwała w więzieniu, pomimo tego, że miała dzieci, trwała w więzieniu, była nieugięta, nie odwołała, nie wyrzekła się Jezusa Chrystusa. I cały świat chrześcijański się za nią modlił. I czy to było ważne, że ona jest katoliczką? Nie było to ważne. I widzicie, w tej jednej sferze Bóg nam pokazuje, jak powinny działać nasze umysły, jak je powinniśmy wypełnić i jak te informacje, które mamy, jak powinny wyglądać w naszym codziennym życiu, w tym postępowaniu. Bo mądrość to jest informacja plus odpowiednie do tego postępowanie. Czyli mamy informację, że Jezus jest prawdą, Jego życie, Jego zbawienie i wszyscy tak mają w głowach, wszyscy wierzący, którzy na tym fundamencie budują. I dlatego ma być między nami jedność. Nie ma być apolosowych, pawłowych, kefasowych. Na tym ma być zbudowana jedność. W jednej sferze braterstwo to działa, a my możemy to rozciągać na inne sfery. I do tego was zachęcam, żebyście to robili. A zatem Jezus był tym, który dał świadectwo prawdzie. Pomimo tego, że był atakowany, to wytrwał w wykonywaniu prawa miłości. Dzięki Bogu. Jak zejdzie z krzyża, to wtedy w ciebie uwierzymy. Dzięki Bogu, że Jezus wtedy nie szedł z krzyża, bo byśmy nie mieli Zbawiciela, by nie umarł, nie mielibyśmy Zbawcy. Kochani, podsumowując nasze rozważania, zachęcam was do budowania w sposób Boży, bo wy budujecie świątynię. Jak będziecie szli na skryty, wy budujecie lepiankę. Życzę wszystkim, żebyśmy byli takimi duchowymi świątyniami. Amen.